Mówi Paryż, Radio France International, poniedziałek 3 sierpnia. Witamy Państwa bardzo serdecznie z paryskiego domu radia nad Sekwaną. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Agnieszka Pieder i technik Camille. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. W jej programie dziennik przygotowany wraz z Sylwią Gips, następnie przegląd prasy pióra Katarzyny Zawickiej i Krzysztofa Rutkowskiego oraz Euranet, magazyn europejski dziś pod redakcją Sylwii Gips. W części magazynowej z archiwów RFI Kazimierz Brandys rozmawia z Anetą Fuksiewicz o Paryżu oraz lekcja francuskiego. Zaczynamy od wydarzeń dnia w skrócie. Ajatollah Ali Khamenei zatwierdził Ahmadinejada na stanowisku prezydenta Iranu. Benedykt XVI apeluje o zaniechanie przemocy. 7 chrześcijan został zabitych w sobotę we wschodnim Pakistanie przez grupę muzułmanów oskarżających ich o profanację Koranu. Nowy sekretarz generalny NATO wzywa do silniejszego zaangażowania sojuszu w Afganistanie. Nowe zamachy w Iraku. We środę rusza nowy proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej. Najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ajatollah Ali Khamenei, zatwierdził ponowne objęcie stanowiska prezydenta kraju przez ultrakonserwatystę Mahmuda Ahmadinejada. Oficjalna ceremonia, na którą nie zostały wpuszczone media, odbyła się w poniedziałek rano. Parlament zatwierdzi ten wybór w najbliższą środę. Następnie Ahmadinejad będzie miał 2 tygodnie na przedstawienie deputowanym składu swojego rządu. Jak donosi AFP, najwyższy przywódca uniemożliwił Ahmadinejadowi całowanie swej ręki podczas ceremonii zatwierdzenia jego wyboru. Jak 4 lata temu Mahmud Ahmadinejad próbował ucałować dłoń Khameneiego, ale ów wycofał się, twierdzi cytowana przez AFP oficjalna agencja IRNA. Zamiast ręki prezydent musiał się zadowolić ucałowaniem ramienia przywódcy. Po raz kolejny od nieszczęsnych wyborów 12 czerwca Ajatollah Ali Khamenei sformułował dytyramb na cześć prezydenta, chwaląc jego odwagę, inteligencję oraz gratulował mu bezprecedensowego głosowania, w wyniku którego obejmuje on dziś swe funkcje. Na ceremonię zatwierdzenia nie przybyli dwaj byli prezydenci Iranu, Rafsanjani i Khatami. Tymczasem w kraju uwidaczniają się coraz wyraźniejsze podziały w łonie rządzącego establishmentu. Były prezydent Mohammad Khatami, zaliczany do reformatorów, nazwał inscenizacją rozpoczęty w sobotę proces manifestantów oskarżonych o udział w zamieszkach po ponownym wyborze Ahmadinejada. Khatami stwierdził, że to, co się działo na procesie, jest, cytuję, sprzeczne z konstytucją, prawem i sprawami obywateli, a nade wszystko z interesami ustroju państwa. Szef irańskiej opozycji Mir Hossein Mousawi wyraził ze swej strony opinię, iż w tym procesie wszystko jest sfabrykowane, a zeznania wymuszone zostały torturami. Także proreformatorski dziennik Etemad Melli stwierdził w sobotę na pierwszej stronie, iż zeznania oskarżonych, którzy przyznali się do winy, nie mają żadnej wartości. Od soboty przed sądem rewolucyjnym w Teheranie za naruszanie porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego odpowiada około 100 uczestników czerwcowych manifestacji. Jest wśród nich szereg znanych działaczy opozycyjnych i osobistości z obozu reformatorskiego, w tym byłych członków rządu prezydenta Khatamiego. Wszystkim oskarżonym grozi do 5 lat więzienia, ale teoretycznie również kara śmierci, jeśli zostaną uznani za Mohammerem, czyli wrogów Boga. Rozprawy odbywają się przy drzwiach zamkniętych i wedle państwowej telewizji kontynuowane będą w najbliższych dniach. Tu Paryż RFI. Papież Benedykt XVI zaapelował w poniedziałek o zaniechanie przemocy po tym, jak 7 chrześcijan zostało zabitych w sobotę we wschodnim Pakistanie przez grupę muzułmanów oskarżających ich o profanację Koranu. W imię Boga papież wzywa do zaniechania przemocy, która spowodowała tyle cierpienia, i o wstąpienie na drogę pokoju. Czytamy w telegramie żałobnym sekretarza stanu Watykanu, kardynała Tarsisio Bertone, przesłanym na ręce rodzin ofiar. Ojciec Święty Święty stwierdza w nim, że jest dogłębnie poruszony atakiem przeciwko wspólnocie chrześcijańskiej w Goira. Kieruje swe najszczersze kondolencje rodzinom zabitych i wyraża solidarność z tymi, którzy padli ofiarami tej zbrodni nie mającej żadnego uzasadnienia. Papież wezwał pakistańskich chrześcijan, by z głęboką ufnością w wartości religijne i humanistyczne brali udział w budowaniu społeczeństwa przestrzegającego wzajemnego szacunku między składającymi się nań wspólnotami. W Pakistanie na 3 dni zamknięto w poniedziałek wszystkie szkoły i kościoły na znak żałoby po zamordowanych chrześcijanach i sprzeciwu wobec przemocy. W sobotę do chrześcijańskiej dzielnicy miasta Goira w Pendżabie wtargnęły setki muzułmanów, którzy spalili 40 chrześcijańskich domów. 7 chrześcijan spłonęło, w tym 5 członków jednej rodziny i ich 2 dzieci. 15 osób odniosło rany. Pretekstem do masakry było oskarżenie chrześcijan o zbezczeszczenie Koranu. Armia pakistańska otoczyła dzielnicę kordonem, aresztowano 12 podejrzanych. Premier Yusuf Raza Gilani zarządził śledztwo. Oskarżenie o profanację Koranu jest w Pakistanie karane śmiercią. Chrześcijanie, których w tym kraju żyje około 3%, twierdzą, że prawo antyprofanacyjne jest dogodnym pretekstem represji skierowanych przeciwko ich społeczności. Tu Paryż, RFI.
Nowy sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego, 56-letni Anders Fogh Rasmussen, były premier Danii, objął oficjalnie swe funkcje 3 sierpnia w siedzibie sojuszu w Brukseli. Głównym tematem inauguracyjnej konferencji prasowej był Afganistan, gdzie siły NATO walczą z talibami, po to, jak przypomniał Rasmussen, aby ten kraj nie stał się ośrodkiem międzynarodowego terroryzmu. W ostatnich dniach siły NATO poniosły znowu śmiertelne straty podczas walk z talibami. W lipcu zginęło 75 żołnierzy wszystkich nacji. Nowy szef NATO wyraził nadzieję, że podczas trwania jego kadencji uda się pomóc Afgańczykom w objęciu pieczy nad własnym bezpieczeństwem, ale nie jest to, powiedział, strategia opuszczania Afganistanu. NATO nie szykuje się do odejścia. Zostaniemy, ażeby wspierać Afganistan tak długo, jak długo to będzie konieczne, zapewnił Rasmussen. Mowa była także o stosunkach z Moskwą. Rosja musi wypełniać swe obowiązki międzynarodowe, respektując integralność terytorialną i wolność polityczną swych sąsiadów. Wojna z Gruzją w sierpniu 2008 roku miała bardzo negatywny wpływ na stosunki między Rosją a NATO, powiedział sekretarz generalny sojuszu. Dodał jednak od razu, że Rosja i NATO mają wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa.
Tu Paryż RFI i już w skrócie. 5 Irakijczyków zginęło, w tym 2 żołnierzy i policjant, w atakach bombowych i przy użyciu samochodu pułapki w kilku punktach kraju, podały źródła policyjne. Doszło do nich w Faludży, na zachód od Mosulu, i w Iskandiri, 40 km na południe od Bagdadu, gdzie w wybuchu samochodu pułapki zginął szyicki pielgrzym, a 2 inni zostali ranni. Francja jest zaniepokojona wzrostem napięcia w ostatnich dniach wokół separatystów z południowej Osetii, popieranych przez Rosję. Francuskie Quai d'Orsay wezwało zainteresowane strony do powstrzymania się od wszelkiej prowokacji, mogącej być zarzewiem nowego konfliktu. Najbliższą środę o 11 rano rozpocznie się w Moskwie 2 proces mający wyświetlić zabójstwo Anny Politkowskiej. Przypomnijmy, że sąd pierwszej instancji uniewinnił 3 domniemanych współuczestników zbrodni. Bezpośredni zabójca, który strzelał do dziennikarki, nie został nigdy złapany. Dzieci zmarłej, Wiera i Ilia, będą starały się odroczyć rozprawę, gdyż są przekonane, że nowe śledztwo powinno dostarczyć więcej dowodów zbrodni. Pierwszy śmiertelny przypadek grypy AH1N1 na kontynencie afrykańskim. W Kap, w Afryce Południowej, zmarł na tę grypę student lub studentka Uniwersytetu w Stellenbosch. Nie podano płci. Przyczyną zgonu był atak serca po przyjęciu do szpitala z rozpoznaniem choroby płuc. To był dziennik, mówi Paryż, Radio France International. Czas na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Krzysztof Rutkowski.
Przegląd prasy francuskiej. Katarzyna Zawicka.
Dzisiejsza prasa francuska sporo miejsca poświęca prezydentowi Stanów Zjednoczonych Barackowi Obamie. Przede wszystkim komentowana jest zapowiedziana przez niego reforma służby zdrowia oraz obecność Amerykanów w Afganistanie. Nadeszły ciężkie czasy dla Obamy. Taki wniosek należy wyciągnąć z dzisiejszych gazet. François Sergent w artykule wstępnym Libération stwierdza, że kampania wyborcza Obamy, jego zwycięstwo i pierwsze tygodnie po objęciu stanowiska zdawały się świadczyć o niezwykłej lekkości nowego gospodarza Białego Domu. Jakby polityka, ekonomia i realia nie były dla niego szczególnym ciężarem. Mimo, że objął funkcję w zdecydowanie trudnym okresie, kryzys międzynarodowy plus zaangażowanie w dwie wojny, Obama zachował swój legendarny luz i gremialne poparcie społeczeństwa. Ale przyszła kryska na matyska. Reforma służby zdrowia, jeden z głównych punktów kampanii wyborczej Obamy, spotkała się ze sprzeciwem znacznej części obywateli. Sondaże natychmiast to odzwierciedliły. Reforma ta jest konieczna, tak z punktu widzenia etycznego, co ekonomicznego. Ale interwencja państwa uważana jest przez wielu za zbytnie obciążenie i stanowi swego rodzaju tabu. Reforma najprawdopodobniej zostanie wprowadzona jesienią, ale okrojona i nieodpowiadająca obietnicom przedwyborczym prezydenta. Obama będzie mógł jednak pochwalić się sukcesem tam, gdzie nie udało się Clintonowi. Następny punkt programu to gospodarka. Ostatnio odnotowano poprawę sytuacji w przedsiębiorstwach i w bankach, ale najważniejszą sprawą, od której zależeć będzie poparcie społeczeństwa, pozostaje bezrobocie. Innym priorytetem Obamy jest Afganistan, czytamy w katolickim La Croix. Stany Zjednoczone będą kontynuować rozpoczętą 8 lat temu walkę. Ponad 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich pilnować będzie bezpieczeństwa wewnątrz tego kraju. Wielu tych, którzy zostali tam wysłani w ostatnich latach, już nigdy nie ujrzy swego kraju. Od 2001 roku poległo tam 1247 żołnierzy koalicji. Ale wycofanie się teraz byłoby zatrzymaniem się w pół drogi. Talibowie zapowiedzieli wzmożenie ataków wobec zbliżających się wyborów prezydenckich i marzą o powrocie do władzy. Konieczność utrzymania oddziałów koalicyjnych w Afganistanie nie przeszkadza w snuciu refleksji na temat strategii. Przyjęty przez Busha po zamachach 11 września plan, ofensywa na bazę Al-Kaidy, okazał się błędem. Brytyjscy deputowani w raporcie, który do wczoraj utrzymywany był w tajemnicy, wspominają o braku wizji i strategii opartej na realiach, historii, kulturze i polityce Afganistanu, czyli jednym słowem bez liczenia się z obywatelami tego państwa. Zachodni specjaliści przyznają, że konserwatyści od początku źle obmyślili strategię, stawiając nie tyle na odbudowę kraju, ile na przejęcie nad nim kontroli. Mimo, że nawiązany został dialog z umiarkowanymi talibami, nie ma szans na wygranie wojny prowadzonej tak jak dotychczas. Mimo ogromnych sum zainwestowanych w odbudowę, akty przemocy nigdy nie były tak gwałtowne. Handel narkotykami kwitnie i to z udziałem urzędników i polityków na najwyższych szczeblach. Dawni przywódcy wojskowi zostali mianowani ministrami. I tak zwycięstwa wojskowe nie przekładają się na zwycięstwa polityczne. Alianci nie byli w stanie poprawić, zwłaszcza w głębi kraju, bytu szarych obywateli, a to jest warunek niezbędny do podjęcia rozmów na temat pokoju. Na temat sytuacji w Afganistanie wypowiada się również francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, z którym wywiad zamieszcza dzisiejsze Le Figaro. Musimy zbudować pokój wraz z Afgańczykami, stwierdza szef francuskiej dyplomacji. Pokój nie może być narzucony, trzeba go zbudować do spółki z obywatelami tego kraju. Francuzi, podkreśla Kouchner, właśnie to robią. W strefie, która znajduje się pod ich kontrolą, umożliwili zakup żywności po interesujących cenach, realizują plany związane z pomocą medyczną, szkolnictwem. Zdaniem Kouchnera od czasu objęcia władzy przez Obamę Amerykanie również zmienili swą afgańską politykę i obecnie wielką wagę przywiązują do uzyskania poparcia ludności. Francuski dyplomata zgadza się ze zdaniem tych ekspertów, którzy uważają, że należy negocjować z talibami. Na razie jednak niewiele było okazji do prowadzenia tych negocjacji. Talibom nie zależy na pokoju, w każdym razie tym, którzy głoszą dżihad do ostatniej kropli krwi. Z nimi żadnych negocjacji nie będzie. Jeśli nadchodzące wybory będą przebiegały w miarę spokojnie i poprawnie, będzie to zdecydowaną porażką talibów. Pozostaje pytanie, jak będzie sprawował władzę nowy rząd. Konstytucja afgańska nie przewiduje urzędu premiera. Być może przyjęty zostanie projekt utworzenia funkcji superministra lub koordynatora na czele najbardziej kluczowych ministerstw obrony, ekonomii, szkolnictwa i zdrowia.
Krzysztof Rutkowski.
Coraz większe wyrafinowanie, coraz częstsze ataki. Talibowie nękają międzynarodowe oddziały NATO w Afganistanie ochoczo i z zapałem na 3 tygodnie przed wyborami prezydenckimi w tym kraju. Czytamy w Le Monde. Lipiec był dla wojsk NATO złowieszczy. W tym miesiącu zginęło 75 żołnierzy, w tym kolejny żołnierz francuski. Talibowie zdecydowali się na wojnę podjazdową, na nękanie przeciwnika różnymi sposobami z rozmaitych kątów. Talibowie liczą przede wszystkim na demoralizację. Jeśli żołnierzom odechce się walczyć, to będzie ich zwycięstwo. Przykład brytyjskiego żołnierza, który odmówił powrotu na służbę i stanął przed sądem wojskowym, jest wymowny. Anthony Baudin, lat 22, jest najnowszą francuską ofiarą wojny w Afganistanie. Kapral 3. Dywizji Piechoty Morskiej zastąpił wraz z kolegami oddział strzelców alpejskich na początku lipca. Patrol mieszany 160 żołnierzy francuskich i 60 żołnierzy afgańskich został zaatakowany w Dolinie Gajne. Talibowie zostali poinformowani o patrolu przez donosicieli. Wedle francuskiego dowództwa to nie była powtórka z ataku z 18 sierpnia 2008 roku, podczas którego zginęło 10 francuskich żołnierzy. Tym razem nie można mówić o żadnych zaniedbaniach czy lekkomyślności. Wszelkie reguły sztuki wojennej były przestrzegane, ale wojna to wojna, dodał rzecznik francuskiego dowództwa wojsk w Afganistanie, cytowany przez Le Monde. W sobotę walki z talibami trwały ponad 2 godziny, pomimo prawie natychmiastowego wsparcia lotnictwa. 2 kolejnych żołnierzy odniosło w walce rany. Według obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych oceniających ewolucję sytuacji w regionie, w ciągu ostatnich 2 miesięcy talibowie powiększyli znacznie swą liczebność i ściągnęli jeszcze grupy organizacji Hezb-e Islami pod dowództwem Gulbuddina Heimaitara. Według oceny wywiadu afgańskiego w rejonie Kapisy operuje co najmniej 40 oddziałów talibów i 5 oddziałów Hezb-e Islami. Nie wiadomo, które z nich zaatakowały patrol francusko-afgański. Koszta wojny afgańskiej, rosnąca liczba ofiar pośród żołnierzy jest coraz większą trudnością tolerowana przez społeczeństwa zachodnie. W niedzielę w Londynie Komisja Spraw Zagranicznych Izby Gmin przedstawiła raport bardzo krytyczny wobec działań NATO. Oto fragmenty tego raportu. Wysiłki międzynarodowej koalicji przyniosły od roku 2001 mniej niż się spodziewano, a skutek działań został bardzo osłabiony na skutek braku wyraźnej wizji oraz strategii opartej na realiach historycznych, kulturalnych i politycznych Afganistanu. Czytamy w Le Monde.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francuscy producenci warzyw i owoców będą musieli zwrócić subwencje wypłacone im przez rząd w latach 1992-2002. Komisja Europejska uznała tę pomoc za nadużycie reguł wolnej konkurencji. Dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France, który ujawnił tę wybuchową, jego zdaniem, aferę, podaje sumę 500 mln euro, którą francuscy rolnicy będą musieli zwrócić w całości lub częściowo. Komisja Europejska wykryła, że dopłaty rządowe usprawiedliwione początkowo przez incydenty klimatyczne lub nieurodzaj, weszły stopniowo w zwyczaj, stając się źródłem dofinansowywania tej gałęzi francuskiego rolnictwa. Kosztem konkurentów, stwierdza raport. Konkurenci są zaś za miedzą. Włochy, Hiszpania, Portugalia, głównie obok Francji, za to znacznie tańsi europejscy producenci tego, co rośnie w sadzie i w ogrodzie. 30 lipca nieopodal granicy francusko-hiszpańskiej 200 francuskich rolników zablokowało ruch drogowy, a potem wyrzuciło na asfalt zawartość 5 ciężarówek wiozących owoce do Francji. Miała to być akcja symboliczna, powiedziałabym raczej dosłowna, przeciwko dystrybutorom, którzy nie przestawili się na produkty francuskie, podał do wiadomości Związek Zawodowy Francuskich Rolników FNSEA. W tym kontekście nakaz zwrotu milionów euro, dawno już pewnie wydanych, brzmi jak grom z niezupełnie jasnego nieba. Na łamach Le Parisien przedstawiciel władz FNSEA, François Lafitte, powiedział krótko: nikt nie zwróci subwencji, cyfry są bez pokrycia, a poza tym to by nas zrujnowało. I dodał, że odpowiedzialny jest rząd francuski, który nie uprzedził Brukseli. Nasza rozgłośnia poprosiła o zdanie jednego z liderów Związku Zawodowego Rolników. Jean-Bernard Bayard okazał zarazem zrozumienie i dla oponentów, i dla władz.
Moja reakcja w tej sprawie wygląda tak. Po pierwsze, trzeba mieć lepsze rozeznanie. Po drugie, trzeba zakończyć procedury, które są w toku. Poprzedni minister rolnictwa Michel Barnier wniósł sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości około 8 kwietnia tego roku. Trzeba więc poczekać na jasną i precyzyjną ekspertyzę w tej kwestii. Teraz, jeśli chodzi o sytuację w terenie, ze względu na trudności istniejące w tym sektorze i na rynkach, nic dziwnego, że ta zapowiedź została uznana za prowokację i wzbudza brutalne reakcje. Myślę, że trzeba wyeliminować emocje i starać się widzieć jasno.
Metoda zyskania na czasie ma ograniczenia, którym na imię grzywna. Komisja Europejska zapowiedziała, że nałoży ją na rząd francuski, jeżeli ten ostatni nie wykona jej zaleceń. Nie są to czcze słowa, o czym wiedzą władze chyba każdego kraju członkowskiego, które musiały w danym momencie wpłacić do skarbu Unii miliony euro za nieprzestrzeganie przepisów. Minister rolnictwa Bruno Le Maire zapowiedział na łamach dziennika Le Parisien, że już we wrześniu wystosuje list do wszystkich organizacji producentów warzyw i owoców, ażeby ustalić, kto otrzymał subwencje państwowe i jaka była ich wysokość. Nie będzie to jednak łatwe, jak zauważył lider FNSEA Jean-Bernard Bayard w programie RFI.
Sytuacja jest bardziej skomplikowana. Niektórzy spośród tych, co dostali subwencje, już nie pracują, bo zmienili zawód albo typ produkcji. Inni nie żyją. Trzeba wiedzieć, że ta sprawa zaczęła się w 1992 roku.
Szef francuskiego resortu rolnictwa nie neguje, że sprawa jest skomplikowana. Tak skomplikowana, że zajmuje się nią ustawicznie 10 funkcjonariuszy. I przyrzekł, że każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno, że osoby w trudnej sytuacji nie zostaną pokrzywdzone. Francuscy ogrodnicy i sadownicy domagają się ze swej strony jak najszybszego spotkania z ministrem. Czy lato będzie gorące, jak już grożą niektórzy, przekonamy się o tym niebawem.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
Kazimierz Brandys, polski prozaik i eseista, urodził się w Łodzi w 1916 roku. Od roku 1981 mieszkał w Paryżu, gdzie zastało go wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. To tutaj zmarł 11 marca 2000 roku. To tutaj również stworzył cykl Miesiące, rodzaj dziennika, w którym zapisał wydarzenia i stan umysłu pisarza, dysydenta, a potem emigranta z Europy Środkowo-Wschodniej i w którym opowiadał o swym niespokojnym, ale szczęśliwym małżeństwie. Żona Kazimierza Brandysa, Maria Brandysowa z domu Zenowicz, zmarła w Paryżu 12 marca 2007 roku. W roku 1990 Aneta Fuksiewicz, wtedy występująca pod pseudonimem Ewa Lasocka, rozmawiała z Kazimierzem Brandysem o Paryżu. Posłuchajmy.
Po 8-godzinnej trasie wjeżdżaliśmy do miasta, w którym od pierwszego pobytu w 1946 przemieszkałem ogółem kilka lat. Za każdym razem nieodmienne. Moment wjazdu, zmieszania się z ruchem, powoduje ten sam łagodny ból powrotu. Zawsze. Jednoczesne wrażenie czegoś odzyskanego i utraconego. Podobnych uczuć nie doświadczyłem w innych miastach. A osobliwe jest to, że takie uczucia Paryż wzbudził we mnie, kiedy wjeżdżałem do niego po raz pierwszy. Od razu, jakby w zetknięciu z powietrzem, myśl, że w tym miejscu już kiedyś się było. Myśl przeniknięta cierpką świadomością, że nigdy w nim się nie będzie naprawdę.
Paryż Kazimierza Brandysa.
Lubię to miasto i to nie od dziś, od dawna i to jak gdyby jeszcze zanim je poznałem, dlatego że w mojej rodzinie bardzo sympatyzującej z Francją Zawsze były jakieś mity, legendy, opowiadania o Paryżu. Moi rodzice odbyli podróż poślubną właśnie do Paryża. Spędzili we Francji miodowy miesiąc. Poza tym jeszcze najmłodszy brat mojego dziadka w linii macierzystej, jako młody człowiek uciekł z domu do Paryża, no i tu ożenił się z francuską imieniem Solange. I tu spędził całe życie. Także to była legenda o wuju Żaku, bo jego na imię było Żak. Potem jakoś ślad o nim zaginął i moi rodzice już w 1911, kiedy byli w podróży poślubnej i starali go się odnaleźć, nie udało im się, dlatego że zresztą może z winy dorożkarza, który pomylił adres, pomylił ulicę Rue de Moine z ulicą Rue de Moine, potem już rodzice byli zmęczeni. Także nigdy wuj Żak się nie odnalazł, ale pozostał dla mnie legendą. Był pięknym panem w cylindrze i z monoklem, bo w albumie rodzinnym z fotografiami nie było jego zdjęć. Miasto ma bardzo szczególne cechy i czary. Na przykład jedną z tych cech ważną dla mnie, dla ludzi w mojej sytuacji jest stosunek do cudzoziemców. I to jest dość dziwna sprawa, dlatego że ten stosunek jest jakby podwójny, rozszczepiony. Bo z jednej strony, dzisiaj już mniej, ale dawniej o etrangerach, o obcych, którzy tu mieszkają na stałe, mówiło się metek. To jest pogardliwa nazwa, zresztą z pochodzenia grecka, na takiego, no, przybędę cudzoziemca, który tu zajmuje miejsce. Czasem nawet nie płacąc podatków, co dla Francuzów, dla zwłaszcza mieszczan francuskich było czymś zupełnie nie do pomyślenia. A z drugiej strony stosunek do tych cudzoziemców, zwłaszcza do tych, którzy szukają tu schronienia, jakichś tam uchodźców politycznych, ludzi prześladowanych, czy ludzi po prostu niezadowolonych, czy niechcących mieszkać w swoim kraju, bo i to trzeba zrozumieć, że człowiek może chcieć mieszkać poza swoim krajem. Ten stosunek jest pełen liberalizmu i nawet znajduje wyraz w konstytucji przecież, gdzie jest paragraf, to jest bodajże jedyna konstytucja na świecie francuska, gdzie jest paragraf, że udziela się schronienia ludziom prześladowanym czy zagrożonym w swoich krajach. Ja spędziłem tu bardzo dużo czasu. Na przykład w latach 1970-72 byłem wykładowcą na Sorbonie. Wykładałem wtedy literaturę w krajach Europy Wschodniej, w krajach słowiańskich przede wszystkim. Więc to były dwa lata z krótką przerwą, w której byłem, zdaje się, wtedy parę tygodni w Warszawie, ale dwa lata, które bardzo mnie dużo nauczyły, bardzo dużo wtedy się dowiedziałem o mieście, o młodzieży, o studentach, bo to byli francuscy studenci, z którymi miałem po wykładach dyskusje, którzy pisali potem swoje jakby takie exposé, którym nawet stawiałem stopnie. Niestety byłem do tego zobowiązany. Więc dużo, oczywiście, a poza tym jeszcze, no mówimy tutaj o Francuzach, no ale przecież tu są Polacy. Przecież jednym z cech tego miasta jest to, że tu zawsze byli Polacy, no zawsze. No jednak od 200 lat, dlatego że emigracja polska już tutaj chroniła się Polacy po klęskach, począwszy od Konfederacji Barskiej. Mało kto wie, że Pułaski, jego nazwisko jest związane z Ameryką Północną, prawda, Kazimierz Pułaski, ale on po klęsce Konfederacji Barskiej już tułał się po Paryżu.
Napisał pan, że Paryż jest miastem, w którym można się dosyć łatwo obejść bez szczęścia.
Tak, ja to napisałem, ale to powiedziała pani Recamier. Ja zacytowałem, uczciwie zacytowałem. Nie wymieniając nazwiska, napisałem, że pewna pani tam ileś lat, 150 chyba, nie pamiętam ile, lat temu powiedziała to o Paryżu, że Paryż to jest miejsce, w którym się można obejść bez szczęścia. No to bardzo piękne zdanie i to się łączy z tym, co mówiłem, że to miasto tak bardzo rekompensuje pewną uciążliwość życia, rekompensuje swoją urodą, swoją swobodą, swoim wdziękiem niesłychanym.
W Paryżu dość często zdarzają się dni pół euforii, wewnętrznego poruszenia. Wtedy mówię, ale są również dni milczące. Wieczorem do 10 w mieście było jasne niebo, upał późno stygł. W trakcie spacerów zachodziliśmy nieraz pod Panteon albo na Plac Zgody. Przeżywałem chwilę spokoju, współbrzmienia z miastem. Ze schodów Izby Deputowanych roztaczał się widok na Concorde, podobny do płytkiej misy, w której umieszczono obelisk i kamienne figury. W głębi stały dwa frontony gmachów. W zmierzchu bielejące posągi i kolumny robiły wrażenie antycznych wykopalisk. Przychodził na myśl Akropol, piękno kultury umarłej. Jakby cudem zachowane szczątki wystawiono na pokaz zwiedzającym. Patrzyłem i zastanawiałem się. Ogarniał mnie spokój.
Nazwał pan Paryż miastem reżyserów. Jak gdyby architekt był jakimś wspaniałym inscenizatorem tego spektaklu, jaki Paryż dla każdego przedstawia.
Tak, ja myślę, że trudno to nawet użyć liczby pojedynczej. Architekci i nie tylko architekci, ale i panujący, ale i merowie Paryża, ale tacy ludzie jak Osman, który przecież Paryż przebudował. Poza tym, no tu ciągle, mówię reżyseria, no ściślej mówiąc inscenizacja, to jest miasto, które samo potrafi się inscenizować. Poza tym Francuzi mają no, genialne zdolności jak gdyby do tworzenia pewnych struktur komunikacyjnych. No, przecież metro paryskie, plan metra paryskiego jest genialny w swojej jakiejś przejrzystości. Tam prawda, wszystko jest obsłużone i niesłychanie łatwo się zorientować. Człowiekowi, który po raz pierwszy, no, pierwszego dnia jest w Paryżu i chwilę postoi przed planem metra, właściwie wie, jak, dokąd jechać.
Mieszka pan tutaj w całym centrum historycznego Paryża.
Tak, historycznego. Ulica François Miron, przy której mieszkam, no jest stąd bardzo niedaleko do Saint-Antoine, do Faubourg Saint-Antoine. To są ulice pamiętne z okresu rewolucji francuskiej. Tu jest pewien typ mieszkańców sympatyczny, bo to nie są dzielnice bogatego mieszczaństwa. To nie są dzielnice, no powiedzmy, kolorowe, gdzie bywają często bójki, ostre rozprawy. Tu jest inteligencja przeważnie i skromna burżuazja. Ludzie spokojni, życie pędzą uregulowane.
Mieszkanie na François Miron. Długi korytarz, biały i wąski. U jego końca łazienka, dobrze wyposażona, z oknem i szafą w ścianie. Po prawej stronie korytarza duża kuchnia, także z oknem i kredensem ściennym. Dalej po tej samej stronie pokój M, słoneczny z półbalkonem. Po lewej stronie trzy niełączące się ze sobą pokoje. W jednym pracuję i sypiam. Dwa jeszcze nieurządzone. Wszystkie trzy z oknami na ulicę. Nie słoneczne, ale bardzo jasne. WC osobno w drugim końcu korytarza. Dom z lat 30. Winda, piętro 3,5. Do domu wchodzi się po naciśnięciu 4 guzików według kodu. Konsjerżka, młoda Portugalka z mężem, pani Drago.
Pisarze opisywali Paryż, ale właściwie o mało którym, a chyba o żadnym, nie wiemy tak dokładnie, jak żyje, jak mieszka. Tutaj jesteśmy w pana mieszkaniu na François Miron. W zasadzie odnajduje dosłownie te pokoje, te miejsca, które pan bardzo szczegółowo opisał.
Tak, tak. Rzeczywiście opisałem. W polskim wydaniu nawet podałem swój adres i telefon. Natomiast mój wydawca francuski Tam redaktorki mnie ostrzegły przed podaniem numeru telefonu. Powiedziały, że proszę pana, to jest nieostrożne. Będzie pan miał bardzo dużo telefonów. I ja się wtedy zgodziłem z ich zdaniem i we francuskim wydaniu nie ma mojego numeru telefonu, ale jest adres, jest adres.
Wydało się to panu istotne, żeby jakoś pana tutaj zlokalizować, wiedzieć, gdzie ów narrator mieszka, po jakich pokojach chodzi, jakimi meblami jest otoczony?
To właściwie było mnie samemu potrzebne. Bardzo mi trudno wytłumaczyć to uczucie. Ja pisałem to jako taki dziennik, partiami, okresami. Pisałem ten dziennik w wielkiej samotności, sam dla siebie. Jakoś potrzebowałem tego, żeby sobie napisać własny adres i telefon. No a może to był podświadomy sygnał do czytelników w kraju, z którymi przecież już zawsze jestem związany, o których myślę i dla których piszę, bo wszystko, co piszę tutaj, jest dla czytelników polskich. Na szczęście to się da przetłumaczyć i jest zrozumiałe również dla czytelników obcojęzycznych. Ale na przykład w tym mieszkaniu, no widzi pani wiele śladów, w tym pokoju, w którym siedzimy, wiele jakichś takich znaków polskich tutaj na tej szafce. Są ilustracje do moich wariacji pocztowych, 7 głównych postaci, które są adresatami i nadawcami jednocześnie poszczególnych listów, bo wariacje pocztowe, jeżeli pani pamięta, składają się z listów rozdziałów. Listy są rozdziałami. To robił te ilustracje Szymon Kobyliński. Prawda? No tu jest Świątek w tej gablocie za szybą, tu jest papież na lotnisku w Krakowie z takim gestem, prawda? Bardzo jakby zasmuconym. A tu na lewo od pani jest mało znany portret, to znaczy oczywiście to jest reprodukcja portretu młodziutkiego Juliusza Słowackiego. I to jest jedyny portret malowany z postaci, z żywego modela.
Więc jadam i sypiam. Mieszkam. Tam, gdzie przedtem mieszkałem, nie ma mnie. I zdaje się, że oprócz mnie nikogo to nie dziwi. Ale jestem w Paryżu. Paryż jest pięknym miastem. Czy naprawdę tak pięknym, skoro ja w nim jestem? Wątpił niegdyś Wilek Mach. Jest pięknym miastem również dlatego, że je znam. Znałem je, zanim się w nim znalazłem, bo mi je opowiedziano. Podobnie jest z książkami. Najpiękniejsze są te wielokrotnie przeczytane, które się zna na pamięć, albo te, które nam powiedziano kiedyś dawno. Podobnie jest z leśnymi pagórkami, zielonymi łąkami, z wszystkimi krajobrazami. Są piękne, kiedy są wyobrażone lub tak blisko doznane, że wydaje nam się, jakby one doznały nas także.
Który z tych pana powrotów licznych do Paryża był jakiś wyjątkowy, najsympatyczniejszy, najbardziej wzniosły?
Wie pani, może nie najbardziej wzniosły, ale najbardziej wzruszający. To było wiele lat temu. To było w roku 1956. Po wypadkach poznańskich. Myśmy pojechali z grupą pisarzy jako delegacja na kongres Pen Clubu do Londynu. Pojechaliśmy razem z żoną zresztą. I spędziliśmy, nie pamiętam, chyba 2 tygodnie w Londynie, który był dla nas miastem nowym. Nie znałem przedtem Londynu i to jest miasto imponujące, no wspaniałe, potężne. Tak jak ja powiedziałem, to się czuje, że to była źrenica kapitalizmu, prawda? Tam się czuje te tradycje kolonialne. No ogrom. I potem wracaliśmy przez Paryż. Zatrzymaliśmy się parę tygodni w Paryżu i pamiętam wtedy tą jazdę z lotniska do Paryża i Paryż po raz pierwszy wydał mi się miastem trochę brudnym, trochę zaśmieconym, wcale nie monumentalnym, jakimś takim bardzo swoistym. I to było może właśnie najbardziej wzruszające spotkanie z Paryżem.
Napisał pan również, że pana znajomości z Paryżem nie można nazwać wzajemną, że o tym Paryżu pan tyle wie, a ten Paryż opalił stosunkowo niewiele.
Więc tak, więc ja tu od wielu lat wydaję książki we francuskich przekładach, no bo również i po polsku, prawda, w wydawnictwach emigracyjnych, ale mówię w tej chwili o francuskich przekładach. I te książki podobno mają swoich czytelników. Mówię podobno, bo nigdy nie sprawdzam, nie dowiaduję się o wysokości nakładów i jak tam się rozchodzi w księgarniach, ale nie o to chodzi. Oczywiście tu mnie na przykład na ulicy nie poznają, tak jak w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Ja tam nie byłem anonimowy, a tu jest to uczucie, to nie tylko ja, bo to wielu Francuzów także w tym tłumie, prawda? Nawet znanych postaci nie są, te postacie nie są rozpoznawane, ale to jest uczucie, które nie jest niemiłe, ten anonimat. Ja to lubię. Ja to lubię. Lubię siedzieć na tarasie w jakiś ciepły, wiosenny czy letni dzień, patrzeć, obserwować i nie być obserwowanym. Mnie nie brak tego, jakiegoś tam rodzaju zewnętrznego rozpoznawania mnie. Nie, nie. To nie jest konieczne. To często nawet przeszkadza w życiu.
Pisał pan kiedyś, że nie czuje się pan tu emigrantem.
A dlatego, że ja słowo emigracja rozumiem w pewien sposób, no może osobliwy, nie osobliwy, ale w każdym razie na swój sposób rozumiem słowo emigracja. Ja za prawdziwego emigranta i do tej kategorii zaliczam emigrantów po powstaniu listopadowym albo emigrantów po wrześniu 1939 roku. Za prawdziwego emigranta uważam człowieka, który opuścił swój kraj razem z armią, czy jednocześnie z armią. Po powstaniu listopadowym wychodzili z Polski żołnierze, politycy i poeci. Po 1939 roku podobnie. Po stanie wojennym, czyli przed stanem wojennym, emigrowali bardzo różni ludzie z Polski, wśród których oczywiście byli działacze Solidarności i ludzie przypadkowi, to znaczy ludzie emigrujący z powodów ekonomicznych. I tacy ludzie jak ja, którzy nie wyjechali, to znaczy których zamach Jaruzelskiego zastał już na Zachodzie. No, ja byłem wtedy w Nowym Jorku, ale ja się wtedy nie czułem emigrantem. Miałem bilet powrotny, dwie lekkie walizki, bo raczej chciałem pewne rzeczy kupić sobie i spędzić zimę w lepszych warunkach niż wtedy w Warszawie. No, oczywiście po ogłoszeniu stanu wojennego ja zrozumiałem, że ten zamach, że to jest zamach na demokrację polską i że tutaj nie można być neutralnym, trzeba się wypowiedzieć, więc zacząłem brać udział i przemawiać na wiecach i w Radio Wolna Europa i drukować. Czy jestem emigrantem, to jest dla mnie ciągle pytanie. To jest dla mnie ciągle pytanie, na które właściwie jasnej, jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ale na pewno jestem człowiekiem, pisarzem, który mieszka poza swoim krajem. Takich wypadków było wiele i w historii polskiej literatury i nie tylko polskiej. Jest wielu pisarzy teraz, którzy piszą i żyją poza swoimi krajami.
Znowu tu jestem i znowu przeżywam to samo. Wmawiam sobie, że czuję się tu jak w starej rodzinnej bawialni. Rozpoznaję znajome zapachy, mój wzrok nasyca się ową przybrudzoną szarością, wyblakłą czernią i zielenią. Ach, te ażury balkonów, te spłukane deszczem żebrowania okiennic, napoleońskie falbany markiz i białe balustrady pomnów. Proszę, jestem tu po raz czwarty czy czterotysięczny. W tym mieście odnajduję siebie. Nie, to wszystko nieprawda. I czuję tę nieprawdę na każdym kroku. Pocę się z tej nieprawdy, nogi mi od niej puchną. Zwalam się na krzesło pierwszego z brzegu tarasu, żeby posiedzieć, zagapić się przed siebie i przez chwilę być sobą. Siedzę więc w kwadransik i myślę. Potem nic nie myślę. Siedzę
Nuce pod nosem idzie żołnierz borem lasem i zbliża się pierwsza. Więc znowu trzeba się powlec, znowu być paryżaninem i dalej udawać, że jest się u siebie w tym wielkim, obcym mieście, gdzie nikt nie ma pojęcia, że myszy popiela zjadł.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchamy dzisiaj ponownie fragmentu powieści Le Soleil des Indépendances, której autorem jest poznany w poprzedniej lekcji Amadou Kourouma. Jest to rozmowa strapionej swoją bezpłodnością Salimaty z zaprzyjaźnionym marabutem Hadj Abdulajem, wróżbitą, który potrafi dostrzegać to, co niewidzialne.
Dis-moi, que vois-tu dans la calebasse d'eau? Regarde fort.
Fort!
Que vois-tu?
Un coq. Un gros coq battant des ailes. Qui chante. Chante.
Regarde toujours. Regarde plus fort.
On apporte un mouton blanc. C'est un bélier. Parti le mouton. Des visages grimaçants, des masques de diable. Hey! Le noir, le rouge, la boue des marigots, le sable fin et doux. Tout a disparu. Plus rien. Rien. Tout a fui.
Regarde toujours.
Rien de rien. De l'eau. Rien que de l'eau.
Vraiment? Vraiment rien? Bon, bien ainsi. La tromperie dit « Demain, dans le sac » ou après, le marigot. Mais jamais le voilà. Alors que la vérité montre et présente... Et les commentaires sont sans raison.
Juste et complet. J'ai bien vu le coq rouge et le mouton blanc.
C'est ta bouche qui vient de dire à toi-même tes sacrifices. Mes conseils se limiteront à te recommander de tuer immédiatement un sacrifice.
Czy zrozumieliście usłyszany tekst?
Que veut Salimata?
Czego pragnie Salimata?
Elle veut connaître son avenir.
Qui vient-elle voir?
Do kogo przyszła?
Un marabout qui est un sorcier africain.
Qu'est-ce qu'elle doit regarder d'abord?
Na co ma popatrzeć?
Elle doit regarder l'eau de la calebasse.
Quels animaux apparaissent dans l'eau?
Jakie zwierzęta ukazują się w wodzie?
Un coq et un mouton.
Quelle couleur voit-elle?
Jakie kolory widzi Salimata? Le rouge et le noir.
Que doit-elle faire ensuite?
Co powinna zrobić? Tuer ces animaux. Faire un sacrifice. Ten fragment powieści, Le Soleil des Indépendances, ewokuje tradycję konsultowania wyroczni praktykowaną w różnych kulturach, na przykład w starożytnym Rzymie. Tutaj rolę wyroczni spełnia le marabout, marabut, afrykański czarownik i uzdrowiciel, posiadający nadprzyrodzone moce. To on doradza, jakie ofiary złożyć bóstwom i duchom. W dialogu, którego wysłuchaliśmy, występuje szereg słów odnoszących się do miejscowych realiów. Marabut pyta na przykład:
Que vois-tu dans la calebasse d'eau?
Kalbas to tykwa, której owoc wydrążony i wysuszony używany jest jako naczynie. W tym przypadku jest wypełniona wodą, ale może też służyć do przechowywania na przykład ryżu. Salimata obserwuje obrazy, jakie ukazują się jej na powierzchni wody. Dostrzega między innymi Masque du Diable. Niektóre plemiona używają masek podczas obrzędów rytualnych. Maski osób posiadających wysoki status społeczny, a do nich zaliczają się marabuci, bywają bardzo ozdobne. Salimata widzi także w wodzie la boue de marigot. Określenie le marigot odnosi się do krajobrazu tropikalnego, a samo słowo oznacza martwą odnogę rzeki albo zagłębienie terenu wypełnione stojącą wodą, jakie często spotykamy na kontynencie afrykańskim. Chwilę później Salimata widzi zwierzęta. Najpierw ukazuje się jej kogut, kok, później baran, mouton.
J'ai bien vu un coq rouge et un mouton blanc.
Nie są to wprawdzie zwierzęta specyficznie afrykańskie, ale hodowane specjalnie na świąteczne posiłki i ofiary religijne. Marabut interpretuje wizję Salimaty jako znaki wskazujące rodzaj ofiary.
C'est ta bouche qui vient de dire à toi-même tes sacrifices.
W tym kontekście słowo sacrifice oznacza ofiarę rytualną, często połączoną z całopaleniem. Jeżeli Salimata zabije i złoży w ofierze zwierzęta, które zobaczyła w wodzie, bóstwa otoczą ją swoją opieką i wysłuchają jej próśb. Salimata ma nadzieję, że Hadj Abdulaj uleczy ją z bezpłodności. Jest więc gotowa wykonać wszystkie jego polecenia. Marabut posiada niezwykłe moce, dlatego ma prawo wydawać rozkazy i objaśniać wizje.
Dis-moi, que vois-tu dans la calebasse d'eau? Regarde fort, fort. Que vois-tu?
Pyta marabut.
Regarde toujours, regarde plus fort. Regarde toujours.
Zwraca się do Salimaty w trybie rozkazującym, używając drugiej osoby liczby pojedynczej, gdyż dobrze ją zna. Polecenia są tutaj uzupełnione przysłówkami, czym zyskują na wyrazistości.
Regarde fort. Regarde toujours. Regarde plus fort.
Przysłówek sposobu, fort, oznacza tu avec une grande intensité, co znaczy, że Salimata ma się przyglądać bardzo intensywnie. Salimata skupia się i zaczyna coś widzieć.
Que vois-tu?
Pyta marabut, a kobieta odpowiada.
Un coq, un gros coq battant des ailes, qui chante, chante.
Stara się opisać, co jawi się jej przed oczyma. Używa imię słowu czasu teraźniejszego.
Un gros coq battant des ailes.
Le participe présent, czyli imię słów czasu teraźniejszego, określa czynność w trakcie jej wykonywania, dzięki czemu opis staje się bardziej ekspresywny. Salimata widzi koguta w momencie, gdy trzepocze on skrzydłami. Imię słowem czasu teraźniejszego można również posłużyć się przy opisie obrazu.
Je vois au premier plan un homme fumant une pipe.
Podobnie jak imię słów czasu teraźniejszego, elementem opisu może być zdanie podrzędne, służące sprecyzowaniu sytuacji albo czynności, oraz przymiotnik ukazujący cechę, na przykład formę lub kolor.
W omawianym dialogu zaimek względny, ki, otwiera zdanie opisujące czynność koguta.
Qui chante, chante.
Opisując wygląd koguta i barana, Salimata używa przymiotników.
Un coq, un gros coq.
I dalej.
On apporte un mouton blanc.
Dzięki temu zjawiska ukazujące się w wodzie nabierają w relacji Salimaty życia. Obrazy są bardzo wyraźne. Kobieta określa nawet, o jakiego barana chodzi.
C'est un bélier.
Trzeba tu wyjaśnić, że w języku francuskim mouton jest nazwą rodzaju, a więc tak jak polska nazwa owca obejmuje i barany i owce. Natomiast bélier to nazwa samca. Oszołomiona wizją, Salimata zaczyna wypowiadać się nerwowo. Słyszymy już same równoważniki zdań i wykrzykniki.
Parti le mouton, des visages grimaçants, des masques de diable, le noir, le rouge, la boue des marigots, le sable fin et doux.
Jej wypowiedzi nie zawierają czasowników, tylko rzeczowniki, przymiotniki i wykrzykniki, co sprawia, że obraz przemawia z większą siłą. Po zwierzętach Salimata widzi przerażające twarze i maski. De masque de diable. Potem kolory. Le noir, le rouge. Następnie krajobraz. De boue. Na koniec wreszcie spokojny obraz. Sable fin et doux. Nie ma już tutaj akcji. Fraza nie posiada orzeczenia. Wizja jest silnym doznaniem zmysłowym. Po zakończeniu tego wstrząsającego widzenia, marabut udziela Salimacie wskazówek i mówi, co powinna zrobić.
Mes conseils se limiteront à te recommander de tuer immédiatement un sacrifice.
Przepowiadanie zdarzeń odnosi się do przyszłości. Astrologowie w swoich wróżbach także stosują czas przyszły.
Vous rencontrerez un riche médecin. Vous aurez beaucoup d'argent.
W dialogu z powieści Kurumy marabut zaleca złożenie ofiary, która ma oddalić złe fatum.
Tuez immédiatement un sacrifice.
W dalszych partiach powieści bohaterowie zastosują się do jego rady. Tekst dialogu przybliża nam realia odmiennej kultury. Co więcej, obrazowy język Kurumy pozwala niemal przeżywać scenę rytualnej ceremonii, w której mistyka splata się z życiem codziennym. W dzisiejszej lekcji poznaliśmy niezwykły świat afrykańskich wróżbitów, ich zwyczaje i rytualne obrzędy. Przekonaliśmy się, że marabuci stosują w swoich wypowiedziach przede wszystkim czas przyszły, równoważniki zdań i wykrzykniki.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.